List do Galacjan, rozdział 5, wiersz 22. Przeczytamy bardzo znane słowa. List do Galacjan, 5 rozdział, wiersz 22. Owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Apostoł Paweł był pod wrażeniem tego, co stało się w jego życiu. Apostoł Paweł był pod wrażeniem Ewangelii. I gdybyśmy popatrzyli na cały list do Galacjan, zobaczymy Pawła, który mówi o Ewangelii z wielką pasją. I używa mocnych słów. Mówi, że gdyby pojawił się nawet anioł z nieba, albo ktokolwiek, kto zwiastowałby Ewangelię inną, niech będzie przeklęty. Mocne słowa. Apostoł Paweł powiedział, że dzięki tej Ewangelii dostąpił usynowienia. Dzięki tej Ewangelii staje się dziedzicem tego, co Bóg przyobiecał. Że był kiedyś niewolnikiem, już więcej nie jest niewolnikiem, bo został wykupiony. I wiele cennych słów w tym liście zostało powiedzianych. I teraz na tle takiego dosyć wstrętnego obrazu, obrazu starego człowieka, który kieruje się swoimi starymi pragnieniami, rysuje coś zgoła nowego, pięknego. Bo w poprzednich wierszach mówi o takim człowieku naturalnym, człowieku nieprzemienionym, człowieku, który nie zareagował na Ewangelię. I mówi, że ten człowiek, w tym człowieku są uczynki ciała, wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, waśnie, odszczepieństwo, zabójstwo, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne. I na tle takiego obrazu czytamy o człowieku, w którym jest owoc ducha. Miłość, radość, cierpliwość, uprzejmość, pokój. Może skupimy się na tym pierwszym owocu. Właściwie to jest jeden owoc. Jeden owoc, możemy sobie wyobrazić, owoc winorośli, winogrona. Jest to owoc, ale składa się z takich poszczególnych małych owoców. Nawet nie wiem, jak to powiedzieć. I na tej winorośli jest właśnie pierwszy, ten mały taki owoc, miłość. Co apostoł Paweł miał na myśli, gdy użył tego słowa, że owocem ducha jest miłość? W tym czasie, w którym pisał, a pisał w języku greckim, Grecy mieli na określenie miłości parę słów. Myślę, że nie powiem niczego nowego dla wielu. Jednym z tych określeń było słowo eros. Ale tego słowa tutaj nie użył. Eros to miłość, która jest między mężczyzną i kobietą. Jest to miłość, która dotyka cielesności. Ale tego słowa nawet nie ma w Nowym Testamencie. Nie dlatego, jakoby Biblia czy Pismo Święte uciekało od takiej miłości, czy potępiało taką miłość, czy uważało tą miłość za mniej ważną. Nie, ale wówczas to słowo było kojarzone bardziej z pożądaniem, z namiętnością niż z miłością. Jest jeszcze inne słowo. Filia. W języku greckim jest to wyraz najwyższej miłości. Mówi o czymś bardzo ścisłym, bliskim, o bliskiej społeczności. Czymś, co dotyka ciała, ducha i duszy. Czymś bardzo delikatnym, czułym. Ale w tym czasie, szkoda, że właśnie dzisiaj tutaj nie ma tego młodego małżeństwa, świeżo upieczonego, bo w tym słowie filia jest również zawarty wpływ okoliczności. Bo ta filia mogła być zawodna. Czasami młodzi ludzie się pojmują, tak jak wczoraj Jakub pojął Sarę. I między nimi jest wspaniała filia. Ale za 20 lat będzie może Jakub miał brzuch. Może mu włosy wypadną. I czy wtedy będzie filia? Wiecie, kiedyś Piotr się deklarował, że Panie, ja pójdę za Tobą aż na śmierć. Ale pojawiły się okoliczności, które sprawiły, że Piotr niestety okazał się zawodnym w tym właśnie, w tej miłości filia. Szekspir kiedyś powiedział, że miłość nie jest miłością, jeśli na tą miłość mają wpływ okoliczności. Czyli wtedy, kiedy my się zmieniamy, kiedy już nie jesteśmy tacy piękni, jeżeli te okoliczności mają wpływ na relacje, wtedy Szekspir powiedział, to chyba nie jest miłość. Jest jeszcze jedno słowo, właściwie dwa. Jest słowo sorga, które określało taką miłość rodzinną. Tata, mama, mama, córka, córka, syn, krewni. Ale nie to słowa i nie te słowa zostały tutaj użyte. Tutaj zostało użyte słowo agape. To jest słowo wyjątkowe. To jest słowo, które nabrało znaczenia dopiero w chrześcijaństwie. To dopiero chrześcijanie wnieśli to słowo. Wprawdzie pojawiło się w jakichś tam greckich tekstach, ale pojawiało się bardzo rzadko. A w Nowym Testamencie bardzo często czytamy o miłości agape. Opisuje nową jakość, nowy wymiar miłości. Opisuje coś, co jest możliwe dopiero w przypadku człowieka przemienionego. Opisuje coś, co właściwie wyrasta z tego, co, o czym czytamy w Ewangelii Jana, 15 rozdziale. Pan Jezus tam mówił o tym, że jeżeli ktoś we mnie nie trwa, nie może przynosić agapy. Po raz pierwszy to słowo zostało użyte i tu musimy otworzyć ten tekst. Ewangelia Mateusza, 5 rozdział. Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, kazanie na górze Pana Jezusa. 5 rozdział od 43 wiersza przeczytamy. Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. A ja wam powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie, bo słońce jego wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Bo jeśli byście miłowali tylko tych, którzy was miłują, jakąż macie zapłatę? Czyż i celnicy tego nie czynią? A jeśli byście pozdrawiali tylko braci waszych, cóż osobliwego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest. To są wyjątkowe słowa. Słowa niezwykle mocne. Czy jest coś charakterystycznego w miłości agape? W tej miłości, o której tutaj czytamy. Tutaj czytaliśmy, że mamy miłować nieprzyjaciół naszych. Modlić się za tych, którzy nas prześladują. Pan Jezus mówi, że Jego słońce pada nad złymi i nad dobrymi. Deszcz pada na sprawiedliwych i na niesprawiedliwych. Czego oczekuje Pan Jezus? Pan Jezus oczekuje, byśmy miłowali nieprzyjaciół. Czy masz jakiegoś nieprzyjaciela? Czy znasz imię tego nieprzyjaciela? Czy wiesz, gdzie on mieszka? Czy można takiego nieprzyjaciela pokonać miłością agape? Czy masz jakiegoś prześladowcę? Czy modlisz się o tego prześladowcę? Czy przychodzi ci to łatwo? Tekst mówi, że Pan Bóg oczekuje czegoś wręcz niemożliwego dla naturalnego człowieka, dla nieprzemienionego człowieka. Nieprzemieniony człowiek, człowiek, który nie odkrył agape Bożej, czy Bożej miłości, uważa, że rzecz niemożliwa. Pan Bóg tutaj mówi o tym, że wcale mu nie chodzi o to, żebyś czynił tylko dobrze. Jeżeli ktoś ci coś złego zrobi, żebyś mu dobrze odpowiedział. Ale on chce, byś ty do niego się upodabniał. I apostoł Paweł rozumiał, na czym polega to agape. I on w tym liście do Galacjan powiedział w 4 rozdziale, 19 wierszu tak. Dzieci moje, znowu w boleści was rodzę, dopóki Chrystus nie będzie ukształtowany was. Jemu zależało na tym, by kształtować Chrystusa w Galacjanach. By postawa Chrystusa, by reakcje Chrystusa, by ta miłość agape była kształtowana w tych, do których się zwracam. Pan Bóg oczekuje takich reakcji ponadnaturalnych. Czy zdarzyło się tobie kiedyś, że byłeś zdumiony sobą, zadziwiony? Przecież wedle moich naturalnych reakcji na to, co zrobił mi ten człowiek, powinienem był zareagować złością, nienawiścią. A oto zdumiewam się, że jest inaczej. Że chyba Pan Bóg we mnie działa. Że ta miłość agape jest. Ja niedawno z Darkiem rozmawiałem. On ma niezwykłego nieprzyjaciela. Nieprzyjaciel go nęka. Nęka go już dosyć długo. I on mi powiedział, że nauczył się tego, że może być nawet wdzięczny za niego. Tak powiedziałeś, tak? Że on objawia twój charakter. Złe cechy. I on zaczął dziękować za tego nieprzyjaciela. Pan Bóg również go tam ma w swoich planach, a Darek zaczyna go teraz bombardować troszkę inaczej. Uczniowie Pana Jezusa byli Jego takimi słuchaczami. Kiedyś, pamiętacie, jak przechodzili przez wioskę samarytańską? Pan Jezus chciał przejść przez wioskę, ale Samarytanie nie pozwolili i uczniowie wpadli na piękny pomysł. Panie, potrafisz czynić wielkie rzeczy, wielkie cuda, więc spraw tylko tak, żeby ogień z nieba spadł i dokonaj takiego holokaustu w tej miejscowości, a niech się nauczą. Naturalne reakcje jeżeli nie pozwolą, ogień. Ale co stało się w Dziejach Apostolskich? Jak uczniowie zostali przemienieni miłością agapę od środka. Wtedy, jak Duch został wylany, pierwsze swoje kroki skierowali do Samarii. Przemienieni ludzie. Nigdy by tam nie poszli. Jeszcze niedawno chcieli ogień zesłać na tą miejscowość. Ale to czyni Bóg. Oczekuje czasami od nas, nie czasami, ale zawsze, czegoś niezwykłego. W Księdze Psalmów, to nie jest przesłanie tylko Nowego Testamentu, ale w Księdze Psalmów, w 109 psalmie, czytamy ważne słowa, możemy sobie otworzyć. Słowami, to jest psalm Dawidowy i to są przeżycia Dawida. Słowami nienawistnymi otaczają mnie i zwalczają mnie bez przyczyny. Oskarżają mnie za miłość moją, chociaż ja się za nich modlę. Oddają mi złem za dobre, a nienawidzą za miłość moją. Dawid podobne rzeczy przeżywał. I on musiał na tle tych uczynków ciemności, tego wszeteczeństwa, nieczystości, zazdrości, gniewu, knowania, malować inny obraz. Obraz człowieka, który potrafi kochać pomimo. A czy kiedyś zastosowałeś na przykład tą myśl, która jest zawarta w liście do Rzymian, 12 rozdziale, 20 wierszu? Jeśli tedy łaknie twój nieprzyjaciel, nakarm go. Jeśli pragnie, napój go. To się wydaje nielogiczne, niemądre. Gdzie tu może tkwić w takich słowach siła? Ale za tym stoi Pan Bóg. Spróbuj. Znasz adres? Znasz imię twojego nieprzyjaciela, prześladowcę? A spróbuj mu odpłacać dobrem. Chrześcijanie zostali wezwani do tego, by kroczyć taką drogą nadzwyczajną, niezwykłą, większą, wąską. Bez tego nie ma chrześcijaństwa. To jest znak rozpoznawczy. Bo jeżeli my będziemy miłować tylko tych, którzy nas miłują, cóż osobliwego czynimy? Znakiem rozpoznawczym chrześcijan jest coś niezwykłego. A niezwykłe jest to, że nieprzyjacielowi mogę zrobić jakiś kochający gest. Nie wiem, zaproszę go do restauracji. Bądź twórczy, myśl. Mamy wzorzec. Przecież myśmy wszyscy byli nieprzyjaciółmi Pana Boga. Czy dobrze mówię? No tak. Tak jest napisano, że myśmy wszyscy byli nieprzyjaciółmi Pana Boga. I co On zrobił? Co skłoniło Pana Boga do tego, by wysłał swojego umiłowanego Syna? Co pobudziło Go do takiego aktu oddania swojego Syna? Nasza szlachetność. Nasze dobre uczynki, nasze dobre pomysły, tak? Nie, bo przecież czytamy, że nawet najlepszy nasz uczynek w świetle świętego Boga, każda cnota w świetle świętego Boga, nasza cnota w naszym rozumieniu jest jak szata splugawiona. Więc nie to skłoniło go do tego, by nas ratować. To właśnie miłość agapy. Miłość bezinteresowna. Nie mam żadnego interesu w tym, żeby mu pomóc. Ja po prostu mam w sobie tą miłość i chcę ją okazać. W tym czasie, kiedy apostoł Paweł pisał te słowa, Grecy kochali swoich filozofów. Dane mi było mieszkać przez rok z kolegą, który był Grekiem. I ciekawa sytuacja, w tym samym pokoju mieszkał Niemiec rosyjskiego pochodzenia, ja mieszkałem i Andropos, człowiek Grek. I często myśmy zaczęli z sobą dyskutować. I on żył filozofią grecką. Jeszcze teraz. Dla niego Arystoteles, Platon, kultura grecka była wszystkim. Była jego życiem. I w tym czasie apostoł Paweł też mówi do ludzi, którzy byli w tej kulturze wychowani. I oni bardzo cenili sobie taką postać jak Arystoteles i Platon na przykład. A wiecie, co powiedział Arystoteles o miłości? Powiedział tak. Kochać można tylko tego, kto jest wart takiej miłości. Albo jeszcze powiedział tak. Nie może oczekiwać człowiek miłości, jeśli nie ma w sobie czegoś, co go do niego pociąga. A Platon powiedział, miłość jest dla godnych miłości. I apostoł Paweł teraz mówi do takich ludzi, którzy w tej kulturze byli wychowywani. Dla nich Platon, Arystoteles byli wielkimi osobowościami. A on tutaj mówi o innej miłości, o agapę, która angażuje całą swoją osobowość, która angażuje swoją wolę, która pokazuje zwycięstwo nad własnym ja, która pokazuje, że jest coś możliwego, o ile nie bazuje się na siebie. Tu nie ma zasługi, tu zasługa nie odgrywa żadnej roli. To jest po prostu coś nienaturalnego, coś, co powstaje z relacji Chrystus i ty. I otwórzmy Ewangelię Jana, 15 rozdział, 4 i 5 wiersz. Trwajcie we mnie, a ja was. Jak latorośl sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Apostoł Paweł często dokonywał takiej refleksji nad tą miłością agapę. I on był zdumiony. W liście do Rzymian czytamy takie słowa. Bóg daje dowód swojej miłości, agapę, ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Wbrew filozofii Arystotelesa, Platona. On po prostu miał taką miłość w sobie, by nas ratować. On był pokonany tym. On nie mógł inaczej żyć. On był gotowy wszystko uznać za śmiecie, ponieważ Bóg okazał agapę. Cała historia zbawienia jest naznaczona właśnie tą miłością agapę. Tyś nie zasłużył, ale On okazał swoją miłość. Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych, więc możemy wytrwać w cierpieniu. Tak mówił dalej Paweł. Agapę rozlana w sercach Bożych, w sercach naszych. Nawet dalej mówił, że nikt nie może nas odłączyć od tej agapy Bożej. Nawet śmierć, czy jakieś prześladowania, nie ma takiej możliwości. 8 rozdział listu do Rzymian. Albo w liście do Efezjan zachwyca się nad wielkością tej miłości. 2 rozdział, 4 wiersz. Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej agapy swojej, którą nas umiłował i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem, łaską zbawieni jesteście, i wraz z Nim zbudził, i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie, aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas. Miłość Chrystusa przewyższa wszelkie poznanie. Agapę Chrystusa przewyższa wszelkie nasze poznanie. A więc mamy wzór. Kochać jak On. Bezinteresownie. To jest akt woli. To może kosztować. To rodzi się z relacji, ze społeczności z Nim, wtrwania w Nim. I potrzeba też takich ludzi, jak powiedział Paweł, którzy będą potrafili tą miłość wzbudzać w innych. Do Koryntian kiedyś powiedział: we wszystkim się wyróżniacie. We wierze, w słowie, w poznaniu i we wszelkiej gorliwości oraz w agapę, którą w was wzbudziliśmy. Marian to potrafi robić. Wzbudzać agapę w innych. I potrzeba więcej takich ludzi, którzy potrafią wzbudzić. Słuchaj, zobacz, że Chrystus umiłował cię miłością wieczną, bezinteresowną. A więc nie ma teraz takiej możliwości, żebyś ty też nie kochał. Dążcie do agapy. Częsty apel Pawła. Bo ta agapę widzi wyraźniej, widzi więcej, jest mocna. Ale w tym słowie agapę to nie jest tylko coś takiego bardzo, zawsze źle mówię to słowo, sentymentalne. Tam jest i dyscyplina, tam jest i kara. Do agapy również należy wyłączenie, karność. Ale patrząc na Pawła, możemy wiele nauczyć się na temat tej miłości. W jaki sposób on podchodził do zborowników, do ludzi wokół. I teraz zacytuję jego słowa. Raduję się z was. Mam was w swoim sercu, Filipianie. Tęsknię do was serdeczną agapę Chrystusa Jezusa. Bracia, radości, korono moja, trwajcie w Panu. Byłem gotowy duszę swoją oddać, ponieważ was umiłowałem. Dzieci moje, znowu w boleści was rodzę, aż Chrystus będzie ukształtowany was. Pisałem do was z głębi utrapienia i zbolałego serca wśród wielu łez, abyście poznali nader obfitą agapę, jaką żywię do was. To nie było coś powierzchownego. To nie była jakaś taka zwykła grzeczność, którą Paweł okazywał im, pisząc w ten sposób. Ale to było jego życie. To było przekonanie jego serca. Jaką atmosferę stwarzasz wokół samego siebie? Czy atmosferę agapę? Czy może jakiegoś chłodu? Kiedyś o pewnym zborze było powiedziane, że mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą twoją miłość. Kiedyś była. Teraz jej nie ma. O innym zborze było powiedziane, że staliście się ociężali w słuchaniu. Może być inaczej. Miłość Chrystusowa to było motto życia Pawła. Przymusza mnie. Napędza mnie. Ogarnia mnie. Miłość Chrystusowa, agape Chrystusowe daje mi siły do innego życia, do przebaczenia. I chcę się w tym wyróżniać. Dla mnie to motywująca siła. Te odkrycia tej agapy Bożej miało wpływ na wielu, wielu ludzi. Hudson Taylor kiedyś powiedział, skoro dla wielu ludzi, wielu żeglarzy, kasa, czy pieniądze, skarby odgrywają tak wielką rolę, że są w stanie przemierzać oceany, narażając swoje życie dla jakiegoś tam skarbu, to ja jestem gotowy nieść Ewangelię na końce świata, ponieważ agapę mnie napędza. Chciałbym zakończyć. Właściwie myślałem, że jeszcze skupimy się na radości i na pokoju. Ale myślę, że dzisiaj zakończę takim wydarzeniem, które znamy z Ewangelii Jana 15, ostatniego rozdziału. Ewangelia Jana, ostatni rozdział. Tam czytamy o takiej rozmowie, jaką Pan Jezus przeprowadził z Piotrem. 21 rozdział Ewangelii Jana, 15 rozdział. Gdy więc spożywali śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, agape mnie więcej niż ci? Miłujesz mnie więcej niż ci? Użył Pan Jezus tego słowa agape. Możesz sobie wpisać tam swoje imię. Czy agape mnie? Pyta Pan Jezus ciebie. Ty wiesz, że cię filia, używa słowa Piotr. Cielesną, taką naturalną miłością, ja cię filia. Ale okoliczności mogą sprawić, że już cię nie filia. Ponieważ mam doświadczenie za sobą. Ja kiedyś obiecałem, że pójdę za tobą, ale widzisz, nie było tej agapy poza okoliczności, bezinteresownej. Ja cię, Panie Jezu, filia. Rzeczę mu znowu po raz drugi: Szymonie, synu Jana, agapę mnie? Rzeczę mu: tak, Panie, ty wiesz, że cię filia. Rzekł mu: paź owieczki moje. Rzeczę mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, filia mnie? Pan Jezus używa teraz innego określenia. Filia użył. I zasmucił się Piotr, że w ten sposób mu powiedział, że użył właśnie tego słowa, że uderzył w jego czuły punkt. Ty wszystko wiesz, Panie. Ty wszystko wiesz. Ty wszystko wiesz o mnie. Nie trzeba świadectwa o mnie. Ty wszystko, Panie, wiesz. Bracia i siostry, On umarł za mnie, za ciebie. On okazał miłość bezinteresowną. Posłał swojego Syna. To był akt Jego woli. Niczego dobrego w nas nie było. I On oczekuje, byśmy mieli, by ten Chrystus, ta postawa Chrystusowa była kształtowana w nas. Cóż można powiedzieć? Bracie, siostro, trwaj w Panu. A jak będziesz trwał, to będziesz rodził owoce ponadnaturalne, niezwykłe. A Pan Bóg będzie zmieniał całą twoją otoczkę. Czasami potrzeba czasu. Owoc nie rodzi się tak bardzo szybko. Potrzeba czasu. Ale ty konsekwentnie. Trzymaj się tego słowa. Trwaj w Panu, a owoc przyjdzie. Amen.